Grupa Ryszelewi, wtorek 4 grudnia. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Andrea Kunowa i technik Fred. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Wbrew wnioskom z raportu amerykańskiego wywiadu, prezydent Bush utrzymuje, że istnieje ze strony Iranu niebezpieczeństwo nuklearne. Drugi dzień wizyty prezydenta Sarkozy'ego w Algierii. Po potępieniu kolonializmu czas na kontrakty handlowe. Premier Donald Tusk składa wizytę w Brukseli, zapowiedzianą jeszcze wieczór powyborczy. W Kijowie koalicja pomarańczowa potwierdziła wysunięcie kandydatury Julii Tymoszenko na premiera. Od przyszłego poniedziałku rozpoczyna nadawanie z Warszawy niezależna telewizja białoruska Belsat TV. Dziennik przygotowałem wraz z Piotrem Rosachowiczem, który opracował też wiadomości europejskie. Przeglądu prasy dokonają Sylwia Gips i Piotr Kamiński. Następnie nadamy pasaż Krzysztofa Rutkowskiego oraz paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej. A na koniec lekcja francuskiego. Tu Paryż RFI, oto wiadomości. Iran był niebezpieczny, Iran jest niebezpieczny i będzie niebezpieczny, oświadczył prezydent Bush, zapewniając, że utrzymuje wszystkie opcje wobec tego kraju, włącznie z możliwością użycia siły. Była to reakcja Busha na raport wywiadu amerykańskiego, a ściślej na syntezę raportów 16 agencji wywiadowczych, według której Iran zamroził w 2003 roku swój wojskowy program nuklearny, jakkolwiek nadal rozwija i doskonali technologie mogące służyć do produkcji broni nuklearnej. Według tego raportu nie ma obecnie bezpośredniego takiego zagrożenia. Zdaniem dyrektora Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohameda El Baradei ten nowy amerykański raport przyczynić się może do rozwiązania kryzysu wokół irańskich zbrojeń, zachęcając Teheran do wyjaśnienia niektórych aspektów jego programu dawniej i dziś. Według rosyjskich źródeł prezydent Bush rozmawiał dziś telefonicznie z Putinem na temat irańskiego programu nuklearnego. Rozmowa trwała 40 minut. Putin wyraził nadzieję, że programy irańskie będą przejrzyste i kontrolowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Na wspomniany raport zareagowały też inne stolice. Według Londynu ryzyko zaopatrzenia się przez Iran w broń nuklearną jest nadal bardzo poważne. Paryż zaś uważa, że należy utrzymywać presję na Teheran, w szczególności poprzez działania Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdyż Iran nie szanuje swych zobowiązań międzynarodowych. W Brukseli rzeczniczka Javiera Solany powiadomiła, że amerykański raport nic nie zmienia w podwójnym, jak to określiła, podejściu Unii do problemu, podejściu, które polega na równoczesnym dążeniu do dialogu i wywieraniu presji. Wreszcie premier Izraela, Ehud Barak, oświadczył, że Izrael nie daje wiary wnioskom z raportu, a Iran prawdopodobnie, jak się wyraził, kontynuuje swój program budowy bomby nuklearnej. Drugi dzień wizyty prezydenta Sarkozy'ego w Algierii przyniósł parafowanie porozumienia o współpracy w dziedzinie cywilnych zastosowań energii nuklearnej oraz szeregu kontraktów handlowych na globalną sumę 5 miliardów euro. Te kontrakty są konkretnym przejawem poprawy stosunków francusko-algierskich, mimo że wypowiedzi Sarkozy'ego w pierwszym dniu wizyty dotyczące rozliczeń z przeszłością kolonialną nie w pełni zadowoliły gospodarzy, co obszernie relacjonuje dzisiejsza prasa. Znajdą Państwo omówienie w naszym przeglądzie prasy po dzienniku. Dziś również wizyta Sarkozy'ego w Tipasa wśród antycznych ruin i jej kulturalny poniekąd rozdział, również poprzez nawiązanie do zaślubin dzieła Alberta Camusa, nie wzbudziła wśród tamtejszych mieszkańców entuzjazmu. Natomiast wspomniane kontrakty to m.in. inwestycja koncernu Total w rafinerii w Arsef wartości 1,5 miliarda, budowa centrali termicznej na gaz w Terga przez Alstom, miliardowa inwestycja Gaz de France w nowe wiercenia i eksploatację rozpoznanych już złóż. Francja jest trzecim co do wielkości importerem gazu z Algierii. Strona francuska podkreśla też, że Algeria jest pierwszym krajem arabskim, z którym Francja podpisuje umowę o współpracy w dziedzinie nuklearnej na najbliższych 20 lat. Według ostatecznych wyników rosyjskich wyborów parlamentarnych jedna Rosja, czyli partia Putina, zyskała 315 miejsc w Dumie na 450. Komuniści, którzy deklarują się w opozycji przeciw Putinowi, zdobyli 57 miejsc. Nacjonaliści pod nazwą Partia Demokratyczno-Liberalna 40. Formacja pod nazwą Sprawiedliwa Rosja 38. Te dwie ostatnie partie głosują przeważnie razem z putinowską większością. Do Dumy nie wchodzi żaden kandydat niezależny. W poprzedniej kadencji było ich 21. Przebieg wyborów w Rosji pochwaliły Chiny, według których, cytuję, nie było w ich trakcie żadnego incydentu, gdyż taka była wola narodu rosyjskiego. Koniec cytatu. Natomiast główna niezależna rosyjska organizacja obserwacji wyborów, GOWOS, która dysponuje ogromną siecią obserwatorów w całym kraju, jest dokładnie przeciwnego zdania. Jej dyrektorka, Lilia Szybanowa, oświadczyła, że wybory nie były wolne i że nie można mieć zaufania do ich wyników. Użyto bowiem wszelkich metod i narzędzi manipulacji, od fałszywych kartek wyborczych po kupowanie głosów, zmuszanie ludzi do głosowania, wpisy martwych dusz na listy, fałszerstwa w liczeniu głosów. Przebieg wyborów rosyjskich skrytykowano w wielu krajach zachodnich. Dodajmy, że we Francji wiele emocji wzbudził komunikat Kremla, jakoby prezydent Sarkozy, cytuję, serdecznie gratulował Putinowi zwycięstwa. Koniec cytatu. Pałac Elizejski nie potwierdził, ale i nie zaprzeczył. Tymczasem przebywający z wizytą w Moskwie sekretarz stanu do spraw handlu zagranicznego Jarosław Nowelli wyraził mniemanie, że jednoznaczność wyników wyborów otwiera okres stabilizacji ważnej dla przedsiębiorców. Dodał on jednak, że oczekuje się od władz rosyjskich wyjaśnień wobec zarzutu nadużyć wyborczych. Bez niespodzianek koalicja pomarańczowa potwierdziła wysunięcie kandydatury Julii Tymoszenko na stanowisko premiera. Decyzję tę podjęli dziś deputowani obu partii, czyli partii prezydenta Juszczenki i partii pani Julii. Wysuną oni też kandydaturę przedstawiciela partii prezydenckiej Arsenija Jaceniuka na stanowisko przewodniczącego Rady Najwyższej, czyli parlamentu. W najbliższy poniedziałek rozpocznie nadawanie swych audycji z Warszawy nowa niezależna telewizja w języku białoruskim, Belsat TV, dofinansowywana przez polski rząd. Jej programy będą mogły docierać do 20% białoruskich telewidzów. Premier Donald Tusk składał dziś wizytę w Brukseli. Omówienie Piotr Rosochowicz.
Premier Polski Donald Tusk złożył we wtorek 4 grudnia wizytę w Brukseli. Program obfitował w spotkania z premierem Belgii, z przewodniczącymi Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, z przewodniczącymi frakcji politycznych parlamentu, z sekretarzem generalnym NATO, a także z eurodeputowanymi partii większościowych w Sejmie, PO i PSL. Rozmowy dotyczyły m.in. karty praw podstawowych, tarczy antyrakietowej i polskiej polityki wobec Rosji. Tuż po przyjeździe do Brukseli Tusk powiedział, że Dolina Rozpłudy, w której wstrzymano zgodnie z zaleceniem Unii budowę obwodnicy, nie może ucierpieć, ale Augustów nie może też być rozjeżdżany w nieskończoność tirami. Premier poruszył też problem limitów połowów dorsza wyznaczanych przez Komisję Europejską, które dotykają polskich rybaków. Według agencji prasowej Europap Donald Tusk powiedział dziennikarzom jeszcze na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do Brukseli, że chce podtrzymać opinię o Polsce jako kraju, z którego opinią na temat wschodniego wymiaru europejskiej polityki liczy się cała Unia. Jednym z głównych zadań mojej ekipy jest to, aby pozycja Polski w Europie była lepsza, nakierowana na Europę. Zapowiadając też, że jego rząd nie będzie mniej stanowczy, jeśli chodzi o obronę polskich interesów, ale może to robić w inny, skuteczniejszy sposób. Pierwsze spotkanie, jakie premier RP odbył w Brukseli, było spotkaniem z premierem Belgii, Guy Verhofstadtem. Po spotkaniu premier Belgii Donalda Tuska nazwał Europejczykiem z przekonania. Jako bezwarunkowy zwolennik Europy o charakterze federalnego zrzeszenia państw, Verhofstadt przewiduje, że współpraca z Tuskiem będzie pozytywna. Jak pisze dalej agencja Europap, i szef polskiego rządu nie ukrywał zadowolenia ze spotkania z Verhofstadtem. Mam wrażenie, że odnaleźliśmy wspólny język. Może dlatego, że mamy podobne podejście do Europy i bardzo pragmatyczne podejście do procesu ratyfikacji traktatu. Także przez polską stronę, powiedział Tusk. Cieszę się, bo mamy też bardzo podobne korzenie ideowe, dodał, mając zapewne na myśli liberalne poglądy Guy Verhofstadta. Tusk podkreślił, że szybko udało mu się przekonać belgijskiego premiera do swej decyzji w sprawie ratyfikacji nowego traktatu reformującego UE wraz z tak zwanym brytyjskim protokołem ograniczającym stosowanie karty praw podstawowych w Polsce. Uzyskałem pełne zrozumienie dla naszej drogi ratyfikacji, poinformował Donald Tusk, a Verhofstadt to potwierdził. Myślę, że najważniejsze jest teraz, by traktat został ratyfikowany także w Polsce. I naturalnie to władze polskie muszą zadecydować, w jaki sposób ratyfikacja ta ma odbyć się bez problemów. Agencja France Presse podkreśla, że premier Belgii wyraził gorącą nadzieję, że Polska niedługo dołączy do Eurolandu i zastąpi złotego walutą euro. Następnie Donald Tusk spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Hansem Gertem Pöteringiem. Ten ostatni określił polskiego premiera jako prawdziwego Europejczyka z przekonania. Z kolei Tusk Potteringa nazwał wielkim przyjacielem Polski. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego powiedział też, że parlament w pełni ufa premierowi Tuskowi i czuje, że w tej chwili przyszłość zjednoczenia kontynentu jest pewna. Według Donalda Tuska wymiana zdań z Potteringiem zbudowała wzajemne zrozumienie i wyrozumiałość. Donald Tusk spotkał się także z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso, który zapowiedział po spotkaniu, że w dniu zniesienia granic Polski z innymi krajami należącymi do grupy Schengen, Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, co nastąpić ma 21 grudnia, przyjedzie do Polski. Będziemy tam, by symbolicznie położyć kres granicom naszej Unii, powiedział Barroso, podkreślając także, że stosunki między UE a Polską powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu. Europa to nie oni, Europa to my, powiedział. Podczas popołudniowej konferencji prasowej w Brukseli Donald Tusk zaapelował do Unii Europejskiej o to, by zdecydowanie nie tolerowała niedemokratycznych zasad, na podstawie których w niedzielę największą ilość głosów dostała w Rosji partia Władimira Putina Jedna Rosja. Nie możemy akceptować w Europie sytuacji, która powoduje naruszanie pewnych podstawowych zasad demokracji, powiedział premier Tusk, który zapowiedział z drugiej strony, że Polska pozostaje w całkowitej dyspozycji UE. Po to, aby umacniać rosyjską demokrację.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Na przegląd prasy zapraszają teraz Sylwia Gibbs i Piotr Kamiński.
Lat po podpisaniu przez Francję układu z Evian, który zakończył wojnę w Algierii i zapoczątkował niepodległość byłej kolonii francuskiej, najwyższy już czas, aby oba narody wkroczyły w fazę pojednania, pisze dziennik Le Clair des Pyrénées. Algierczycy nie zabliźnili jednak starych ran. Skandaliczna wypowiedź ministra byłych kombatantów Mohameda Sherifa Abessa o tym, że prezydent Sarkozy doszedł do władzy dzięki wsparciu żydowskiego lobby, jest nie tylko antysemicka, świadczy także o żywej urazie wobec Francji. Pałac Elizejski mógł z tego powodu odroczyć oficjalną wizytę prezydenta Sarkozy'ego w Algierii. Trudno wyobrazić sobie takie wystąpienie bez przynajmniej cichej zgody prezydenta Buteflika. Nicolas Sarkozy będzie potrzebował nie lada talentu, aby nawiązać nić spokojnych stosunków z Algierią. Nawet jeśli uzyska kilka intratnych umów o współpracy, może go spotkać pierwsza porażka dyplomatyczna. Tyle dziennik z dalekiej prowincji. Paryskie gazety są mniej pesymistyczne, ale piszą o trzydniowej wizycie prezydenta Francji w Algierii na dalszych stronach. Le Figaro podkreśla, że w powitalnej delegacji na lotnisku w Algierze nie było ministra, który spowodował skandal. W delegacji francuskiej są za to aż trzy panie minister wywodzące się z krajów Magrebu i Afryki. Minister sprawiedliwości Rachida Dati, sekretarz stanu do praw człowieka Rama Yad i sekretarz stanu do spraw polityki miejskiej Fadela Amara. Le Figaro cytuje pierwsze przemówienie prezydenta Sarkozy'ego. Każde słowo jest wyważone. Prezydent Francji mówi, że we Francji, tak jak w Algierii, musimy walczyć z każdym objawem rasizmu, islamofobii i antysemityzmu. To, co obowiązuje we Francji, obowiązuje wszędzie. Antysemityzm i islamofobia mają to samo oblicze głupoty i nienawiści, podkreślił prezydent Sarkozy. Dalszy ciąg przemówienia dotyczy stosunków francusko-algierskich. Prezydent Francji mówi, że przyjechał, aby zbudować przyszłość opartą na wzajemnej solidarności, a nie na nostalgii. Trzeba spojrzeć w twarz przeszłości. Zrobiliśmy to w Europie. Przyjechałem, aby zaproponować narodowi algierskiemu pracę pamięci. System kolonialny był głęboko niesprawiedliwy, sprzeczny z dewizą republiki – wolność, równość, braterstwo. Ale wewnątrz tego systemu wielu ludzi kochało Algierię, którą opuścili. I wreszcie konkluzja. Obie strony popełniły wielkie zbrodnie. Nadszedł czas, aby powierzyć historykom algierskim i francuskim wspólną pracę nad tą burzliwą historią. Pierwszą oficjalną reakcją ze strony władz Algierii była wypowiedź ministra spraw wewnętrznych Yazida Zerhouniego. Uznał on słowa prezydenta Sarkozy'ego za postęp, ale niewystarczający. Słowa przeproszenia będą zawsze użyteczne. Ich brak nie przeszkodzi nowej wizji naszych stosunków. We Francji i w Algierii jesteśmy skazani na wiarę w możliwość przyjaźni. Zakończył filozoficznie algierski minister spraw wewnętrznych według agencji France Presse. Le Figaro pisze o ścisłej i długoletniej współpracy francusko-algierskiej w walce z terroryzmem. Po początkowej dezorientacji wywołanej przez pierwszą generację islamistów, algierskie służby specjalne zlikwidowały siatkę zwaną Islamską Grupą Zbrojną, która spowodowała liczne masakry wśród ludności cywilnej w latach 1994-2000. Jej ostatni szef Nureddin Boudiaf skazany został w poniedziałek na karę śmierci. W ręce policji wpadł 2 tygodnie temu jeden z szefów Al-Kaidy w Magrebie, Fateh Bouderbala. Nadal nieuchwytny jest jednak jej lider, Abdelmalek Drugdel, który regularnie grozi Francji w swych komunikatach. Po polityce biznes prezydentowi Francji towarzyszy około 150 francuskich szefów przedsiębiorstw, którzy we wtorek mieli podpisać umowy o łącznej wartości 5 miliardów dolarów, głównie w dziedzinie paliw i transportu miejskiego. Według ekonomicznego dziennika Les Echos prezydent Sarkozy stawia na przyszłość Algierii. Francuscy dziennikarze zwracają uwagę na brak entuzjazmu, z jakim ludność Algierii przyjęła tym razem prezydenta Francji. W stolicy powiewają wprawdzie francuskie flagi, ale nikt nie manifestuje na cześć Sarkozy'ego, tak jak w 2003 roku manifestowano na cześć Chiraca. Prawda, że jego wizyta odbyła się tuż przed wybuchem wojny w Iraku, przeciwko której wystąpił.
Wiele ciekawych tematów w Le Monde. Sarkozy w Algierii, pokłosie niedzielnego głosowania w Rosji, w Wenezueli. Najciekawszy jednak na pierwszej stronie z obrazkiem karykaturzysty Plantu. Pani nauczycielka wzdycha, że dzieci durne są nad wyraz w naukach ścisłych, poza jedną podgrzewanie metali i obok podpalony przez smarkacza samochód. Jak wynika z raportu ogłoszonego przez OECD, która co 3 lata sprawdza wyniki w nauce 15-latków z 57 krajów, młodociani Francuzi spadli poniżej średniej w czytaniu, dokładniej w rozumieniu tekstów pisanych, z czego naszym zdaniem oblałby nie jeden polityk i kolega dziennikarz, w rachunkach i naukach ścisłych. W tych ostatnich przez rok w innym podobnym badaniu obejmującym tylko członków OECD z miejsca 10 na 19, w czytaniu z 14 na 17, w matematyce z 13 na 17. Japonia też spadła, ale z zupełnie innych powodów zmniejszyła się tam liczba prymusów. We Francji natomiast więcej jest uczniów w ogóle nieumiejących czytać. Po poprzednim raporcie poruszone złymi wynikami Japonia, Niemcy, Austria i Szwajcaria wdrożyły reformy oświatowe. We Francji nikt owych raportów nie bierze na serio, pisze Le Monde. A każda próba reform, dodajmy, kończy się strajkami i manifestacjami ulicznymi. Analfabetyzm to w ojczyźnie Boileau podstawowe prawo człowieka. Jak wynika z artykułu Le Monde, nad Francją krąży widmo reakcyjnego przesądu. Szkoła jako miejsce zdobywania wiedzy. Apage Satanas. Komentując porażkę socjalistycznej reformy Chaveza w Wenezueli, Le Monde podkreśla, że choć amerykańscy demokraci na złość mamie Bush gotowi są teraz rzucić się w ramiona tego notorycznego dobroczyńcy narodu wenezuelskiego, nic nie wskazuje na to, by święty Jerzy walki z imperializmem pogodził się z tą porażką. Przegrał referendum, ale wciąż ma władzę i absolutną większość w Izbie. Potwierdził wczoraj, że socjalizm XXI wieku pozostaje na porządku dziennym. Wie tylko, że jego władza zależy od ropy, a nie od urny. Ostatnie porażki Chaveza na forum międzynarodowym z aferą zakładników kolumbijskich na czele obróciły się w poważny kryzys wewnętrzny. Dystansują się od niego nawet okoliczni socjaliści, tacy jak Ekwadorczyk Rafael Correa. Zostali mu Fidel, Daniel Ortega w Nikaragui i Evo Morales w Boliwii, który również boryka się z opozycją wobec swego analogicznego projektu konstytucji. To nie wystarczy jednak, prorokuje Le Monde, by Chavez schował do kieszeni swoją dyplomatyczną trumpadrację. Obok Daniel Vernet komentuje nazajutrz po potiomkinowskim triumfie Putina rzekomą chińską strategię prezydenta. Twardy reżim jako parasol dynamicznego rozwoju gospodarczego. Weteran komentatorów międzynarodowych dziennika nie kryje tu sceptycyzmu. Chiny nigdy nie przeszły ulotnego upojenia wolnością. Restauracja zamordyzmu to rzecz trudniejsza niż jego obrona w społeczeństwie, które nigdy nie zaznało swobód politycznych. Nacjonalizm to kruche spoiwo. Konsumpcja nie dociera pod wszystkie rosyjskie strzechy. Najważniejsze jednak, podkreśla Vernet w Le Monde, Aktualny boom rosyjski opiera się na eksporcie surowców, co nie popycha do reform gospodarczych, nie stymuluje przedsiębiorczości w kraju, gdzie klimat i historia od wieków kołyszą obywatela do snu. Nie przypadkiem żaden rynek świata nie został zalany towarami made in Russia. Nie przypadkiem na rubieżach Syberii miliony Chińczyków uprawiają ziemię, z której Rosjanie nie umieli nigdy nic wydusić, kończy Daniel Vernet w Le Monde.
Co nowego w Europie? Piotr Rosochowicz.
Oprócz premiera RP Donalda Tuska w Brukseli był także we wtorek premier Słowacji Robert Fico. On z kolei, Słowacja chce zaprowadzić walutę euro już 1 stycznia roku 2009, przedstawił w UE szczegółowy plan redukcji deficytu publicznego Słowacji, pozwalającego taką decyzję podjąć. Deficyt ten, według władz w Bratysławie, w ubiegłym roku wynosił 3,6%, w tym roku osiągnie jedynie 2,5%, a przewidywania na rok 2010 dają wręcz niewiarygodne 0,8% deficytu PKB. José Manuel Barroso, zachęcając Słowację podczas spotkania z premierem Fico do kontynuowania tak pomyślnej drogi oraz podkreślając polityczną wagę przystąpienia tego kraju do Eurolandu, zastrzegł, że do tego, aby dany kraj mógł przyjąć euro, muszą być spełnione pewne obiektywne kryteria. AFP przypomina, że premier Fico przybył do Brukseli, aby słowacki plan redukcji deficytu przedstawić europejskiemu komisarzowi do spraw ekonomicznych Joaquinowi Almunii. Komisja Europejska ma w maju podjąć ostateczną decyzję o tym, czy przyjąć Słowację do Eurolandu, czy też nie. Dodajmy też, że we wtorek w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów finansów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Przyjęli oni wspólną deklarację dotyczącą kroków ochronnych, jakie w Europie należy podjąć, aby zapobiec kryzysowi finansowemu, jaki miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w związku z kredytami typu subprime. Rezolucja ta jest zdaniem agencji France Presse bardzo ostrożna. Rada przyjęła rezolucję przyjmującą mapę drogową dotyczącą zmian, które mają być wprowadzone w 27 krajach Unii Europejskiej po kryzysie w USA, piszą ministrowie.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Norwid, czarne kwiaty. Nieświadomość prawdy tylko daje przerażenie zgonu i rzeczy śmierci dotyczących. Aż kiedy przy jednej z ulic ja miałem inaczej obrócić drogę, a on gdzie indziej iść, ścisnął mi rękę i mocnym głosem rzekł mi no adieu, że nigdy ani po francusku, ani tym tonem nie żegnał mi on był, a tyleć razy rozchodziliśmy się, przedtem potem nieledwie na drugi koniec miasta i na schody do siebie wstępując słyszałem jeszcze to słowo adieu. Przypadek zrządził, że nie mogłem widzieć odtąd pana Adama, ani pożegnać go, kiedy na wschód wyjeżdżał, słowem, że te ostatnie były one dziwne, podowczas brzmiące pożegnanie. Co aby jaśniejszym było, dodać trzeba, że nieboszczyk pan Adam miał to do siebie, iż nie tylko co mawiał, ale jak mawiał, zatrzymywało się w pamięci. Tak, to był teatr. Teatr romantyczny. Pewna odmiana teatru romantycznego. Widowisko. Pewien typ widowiska. To był teatr, a nawet powiedziawszy prawdę, cyrk. Myślę o prelekcjach paryskich, szczególnie w dwóch ostatnich cyklach wykładów Mickiewicza w Collège de France oraz o jego zachowaniach w Kole Sprawy Bożej, w papieskich antyszambrach, na posiedzeniach czcigodnych towarzystw, w salonie domowym i po salonach cudzych, o teatrze urządzanym w domu lub po kościołach. Niechętni Mickiewiczowie, ziomkowie mówili o hecy mistycznej. Istota teatru tkwiła w aktorstwie. Można wyobrazić sobie teatr bez kostiumów i dekoracji, bez rekwizytów, a nawet bez specjalnie wyznaczonej przestrzeni scenicznej i widowni. Nie ma jednak widowiska bez aktora. Aktorzy werbowani według klucza Adama, wszyscy prawie bez wyjątku, zanim zaczęli spotykać się z mistrzem Towiańskim, przechodzili swoistą inicjację w postaci bardzo teatralnego spotkania z Adamem. Mickiewicz nie tylko werbował aktorów, ale z wielkim zapamiętaniem, które rychło zaczęło najpierw razić, a potem przerażać Towiańskiego, zabrał się do budowania teatru. Czwarty kurs literatury słowiańskiej w Collège de France przemienił się w pewnego rodzaju teatr romantyczny, w pewnego rodzaju polski teatr romantyczny, choć odgrywane po francusku z silnym akcentem kresowym. Przedstawienia w tym teatrze odbywały się coraz rzadziej, za to zyskiwały na intensywności. Przypomnijmy, że w roku akademickim 1800-1841 Adam Mickiewicz stanął na katedrze 41 razy, w roku następnym 32 razy, w roku 1843-44 25 razy, a w roku 1844 tylko 14 razy. Decyzja ministra oświecenia publicznego o zawieszeniu wykładów i o udzieleniu Mickiewiczowi płatnego urlopu została przyjęta z ulgą przez emigrację oraz przez francuskich przyjaciół Mickiewicza, którzy myśleli, że Polak zwariował. Diabelskie widowisko dobiegło, mówiąc po Towiańskiemu, kresy swojej. Skończyło się ono w Collège de France, ale Mickiewicz uprawiał je w innych miejscach, w swoich kwaterach na Batignolach, najpierw na Rue d'Amsterdam, później na Rue du Boulevard i na Rue de la Santé. To był teatr, to był cyrk. Odmiana cyrku mistycznego, w którym gra się wymieszała z obrzędem. Mickiewicz budował ten teatralny cyrk mistyczny w najgłębszej wierze, że odprawia pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki, który uchroni ludzi przed ich odczłowieczeniem, a świat cały przed nieuchronnie nadciągającą katastrofą. Ten teatr coś winien wtajemniczać, coś odsłaniać, winien pozwalać na godniejsze życie i najlepszą śmierć. Mickiewicz wierzył głęboko, że bez tego teatru, bez tego cyrku mistycznego życie stałoby się czymś nie do zniesienia. On wierzył, że ten teatr, ten cyrk mistyczny trzyma razem cały lud człowieczy. Życie ludzkie stałoby się nie do życia, a życie człowieka Polaka to już nawet szkoda gadać.
Du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj, przyznaję, paryski kwadrans jazzu będzie zupełnie nie paryski, ale bardzo jazzowy. 9 października minęła pierwsza rocznica śmierci Marka Grechuty, 10 grudnia minie 62 jego urodzin. W Polsce rocznicę śmierci obchodzono bardzo uroczyście, odbyły się pamiątkowe koncerty, a na cmentarzu rakowickim odsłonięto jego pomnik. A ja dzisiaj w ramach hołdów i wspomnień chciałabym mówić nie o nowościach, ale przypomnieć płytę nagraną kilka lat temu przez kwintet Wojciecha Majewskiego. Zacznijmy od muzyki, a potem kilka wyjaśnień. Założę się, że nie od razu poznaliście Państwo ten utwór. Ocalić od zapomnienia w jakże innej wersji. Płyta została nagrana jeszcze za życia Grechuty w 2001 roku. Wojciech Majewski był wówczas młodym pianistą. Płyta była jego debiutem w roli lidera. Bardzo udanym debiutem, trzeba przyznać. Niewątpliwie do powodzenia płyty przysłużył się w ogromnym stopniu grający na saksofonie Tomasz Szukalski. Jego sposób grania przypomina mi czasami Gatto Barbieriego, ale przecież nic w tym złego. Posłuchajmy innego wielkiego przeboju Marka Grechuty, Będziesz moją panią, a przy okazji przedstawię pozostałych muzyków biorących udział w nagraniu. Na trąbce Robert Majewski, na kontrabasie Paweł Pańta, na perkusji Marcin Jar. Będziesz moją panią. aranżacji dokonał Wojciech Majewski. Żeby taka płyta mogła się udać, musiało zostać spełnionych kilka warunków. Nie tylko potrzeba było do tego dobrego aranżera i dobrych muzyków, ale i poczucia głębokiej więzi z twórczością Grechuty. Tym bardziej, że przecież w wykonywanych przez niego utworach tak ogromne znaczenie miało słowo tu przecież nieobecne. A jednak można. Ja przedstawiłam Państwu dzisiaj tylko kilka utworów z płyty Wojciecha Majewskiego i to tych najbardziej znanych. Polecam jednak Państwu uwadze, całą płytę jest naprawdę tego warta. Posłuchajmy na zakończenie jeszcze jednego hitu, Dni, których jeszcze nie znamy.
radio du monde.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Albertem Cohenem i bohaterami jego powieści Belle du Seigneur, której fragmentu ponownie teraz wysłuchamy. Dręczony zazdrością Solal zasypuje Ariadnę obsesowymi pytaniami o jej kochanka.
Dis son nom, vite.
Dietsch.
Quelle nationalité?
Allemand.
C'est bien ma chance. Son prénom?
Serge.
Pourquoi? Puisqu'il est allemand.
Sa mère était russe.
Tu es au courant de tout, je vois. Qu'est-ce qu'il fait?
C'est le chef d'orchestre.
Un chef d'orchestre.
Je ne comprends pas.
Tu le défends déjà?
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Parce qu'à moi, on dit vous?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Tu, comme à Ditch. Merci. Je vais t'expliquer, ma chérie. Pour toi, c'est le chef d'orchestre. Pour moi, qui ne connais pas ce monsieur Verge, pardon, Serge, ce n'est qu'un chef d'orchestre. Einstein, le physicien. Freud, le psychanalyste.
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog? Powtórzmy jego najważniejsze elementy.
Quelle est la nationalité de Ditch?
Jakiej narodowości jest Ditch?
Il est allemand.
Jak ma na imię?
Quel est son prénom?
Serge.
La mère de Ditch est de quelle nationalité?
Elle est russe.
Quelle est la profession de Ditch?
Jaki jest zawód Ditcha?
Il est chef d'orchestre.
Qui était Einstein?
Kim był Einstein?
Un célèbre physicien.
Qui était Freud?
Kim był Freud?
Un célèbre psychanalyste.
Analizując fragmenty dialogu, poznamy teraz formy pytań o informacje, sposób ustalania danych osobowych oraz przedstawiania kogoś. Solal jest typowym zazdrosnym mężczyzną, dla którego każde słowo ma wielkie znaczenie. Kiedy wypytuje Ariadnę o jej kochanka, posługuje się krótkimi równoważnikami zdań, bez orzeczenia. Jego pytania są napastliwe.
Son nom? Quelle nationalité? Son prénom?
W sytuacjach mniej konfliktowych można stawiać pytania z użyciem zaimków pytajnych lub czasowników être czy s'appeler. Ewentualnie z inwersją podmiotu.
Quel est son nom? Comment s'appelle-t-il? Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle comment? De quelle nationalité est-il? Quelle est sa nationalité? Il est de quel pays? Il vient d'où?
Tak samo można formułować pytania, gdy chcemy poznać czyjeś imię.
Son prénom?
Serge.
Serge jest francuską formą rosyjskiego imienia Sergej. Solal dodaje więc.
Pourquoi, puisqu'il est allemand?
Ariadna odpowiada.
Sa mère était russe.
Pytając o zawód, Solal używa języka potocznego.
Qu'est-ce qu'il fait?
Na ogół tak oto stawiamy pytanie o zawód.
Quel est son métier? Quelle est sa profession?
Zazdrosny Solal upatruje w słowach Ariadny potwierdzenia jej zdrady. W pewnej chwili na przykład, zwracając się do niego, Ariadna nie mówi tu, lecz vous.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Parce qu'à moi on dit vous.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Tu, comme à Ditch.
Po francusku zwracamy się do rozmówcy w drugiej osobie liczby pojedynczej. Tu. Bądź liczby mnogiej. Vous.
Dla uproszczenia można powiedzieć, że vous stosujemy w sytuacjach oficjalnych wobec urzędników lub osób nieznajomych, a także dla wyrażenia szacunku.
Bonjour madame, asseyez-vous, je vous en prie.
Natomiast w relacjach prywatnych, przyjacielskich, rodzinnych i intymnych zwracamy się do drugiej osoby per ty, tu.
Tu vas bien, Fredo?
Solal zauważył również, iż Ariadna, mówiąc, że Dish jest dyrygentem, wyraziła się le chef d'orchestre, a nie un chef d'orchestre.
Qu'est-ce qu'il fait?
C'est le chef d'orchestre.
Un chef d'orchestre.
Je ne comprends pas.
W języku francuskim używa się zasadniczo rodzajnika un lub une, gdy chodzi o nazwę w pojęciu ogólnym, o określenie pewnej kategorii osób lub przedmiotów. Un chef d'orchestre oznacza więc jakiegoś dyrygenta, jednego z wielu należących do kategorii dyrygent. Rodzajnik le lub la wskazuje konkretną osobę bądź rzecz posiadającą jakąś określoną cechę.
Ce n'est qu'un chef d'orchestre. Einstein, le physicien. Freud, le psychanalyste.
Solal chce zaakcentować różnicę pomiędzy pewnym nieznanym dyrygentem i sławnymi osobistościami. Rodzajnik le wyraża tu podziw dla kogoś wyjątkowego. Usłyszeliśmy dialog, w którym sposób formułowania pytań jest manifestacją zazdrości. Proszę zwrócić uwagę, że gdy w grę wchodzi uniesienie rozmówcy, zdania są krótkie i zwięzłe, a często tylko równoważniki zdań pomijające orzeczenie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Jam Shaw. s'aime.
Końca uczestniczyli w niej i żegnają się z Państwem serdecznie Sylwia Gips, Katarzyna Zawicka, Krzysztof Rutkowski, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz i mówiący te słowa Piotr Błański. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.